najlepsze po pomorskie.
Jesteśmy w Muzeum II Wojny Światowej. Ile czasu trzeba, żeby obejrzeć całą wystawę na spokojnie, poczytać, jeszcze refleksje jakieś mieć?
To wszystko zależy od tego, jak dużo człowiek chce, tych refleksji chce mieć i jak spokojnie chce czytać. Wszystkie podpisy drukowane, jakie są na wystawie, to jest 328 stron tekstu. Multimedia to 1100 stron, więc myślę, że ten czas spokojnego zwiedzenia wystawy, w zależności od tego, jak kto rozumie pojęcie spokój, to rozciąga się od na przykład 3 godzin do na przykład tygodnia. To wielkie muzeum jak najbardziej, no ale oczywiście są tu możliwości szybszego zwiedzania, no to już wymaga od zwiedzającego pewnego wyczucia. Wszystkie teksty są również kategoryzowane, nie wszystkie teksty są z tej samej rangi i tu stoimy na przykład przy wielkim tekście wprowadzającym, on jest największą czcionką, najbardziej rzuca się w oczy i takich tekstów na wystawie jest kilkanaście, wprowadzają do poszczególnych sekcji tematycznych i lektura samych tych tekstów pozwala wyrobić sobie u zwiedzającego ogólne pojęcie o przebiegu wojny tu w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce.
To takie zadanie specjalne. Proszę nam pokazać radiowo te najciekawsze, najważniejsze elementy wystawy w ciągu tej jednej audycji.
W ciągu tej jednej audycji, ambitne zadanie, zrobię co się da.
To gdzie na początku idziemy?
Część zwiedzających kieruje się do części dziecięcej. Ona została zaplanowana po to, żeby umożliwić pokazanie wojny najmłodszym zwiedzającym, jednocześnie unikając demonstrowania im treści brutalnych, treści poruszających, widoku zwłok. Tutaj nie boimy się oczywiście tego. Na wystawie nie ma dodatkowych ostrzeżeń, które przed tym mówią. Natomiast tu możemy zobaczyć zrekonstruowaną salę szkolną, która służy oczywiście naszym edukatorom do organizowania zajęć. Można tam zobaczyć rzeczy dzisiaj nieznane, prawda? Kałamarze na pióra w ławkach, drewniane pulpity. Coś, co po prostu dzisiaj nie funkcjonuje. No, nikt już się kaligrafii niestety nie uczy na przykład.
Jak reagują dzieciaki, jak patrzą na to?
Wszyscy reagują z zdziwieniem, a że jest to bardzo dobrze zrobiona przestrzeń scenograficzna, to też i dorosły zwiedzający znajdzie tu coś dla siebie. Następnie wchodzimy do podróży w czasie.
Dlaczego? Już czujemy.
Stąpamy w tej chwili po kafelkach, bo wchodzimy do warszawskiego mieszkania i pierwszy punkt na tejże podróży w czasie to jest 3 września 1939 roku. Widzimy tutaj mieszkanie średnio zamożnej rodziny polskiej, w Warszawie. To jest rodzina, której ojciec właśnie został powołany do wojska, a kiedy zajęcia się nie odbywają, można tu usłyszeć głosy mieszkających w tym mieszkaniu dzieci, które opisują ze swojej dziecięcej perspektywy, co się wydarzyło. Chłopiec ekscytuje się tym, że tata poszedł do wojska i że 3 września Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, więc teraz już z pewnością wygramy. I widzimy tutaj życie tejże rodziny, które jest jeszcze wciąż, mimo rozpoczętej już wojny, nadal szczęśliwe, nienaruszone, choć jest nasycone niepokojem. Ale czas bardzo szybko popłynie naprzód i przechodzimy następnie, mijając sąsiednie mieszkanie, w którym mamy pokazaną, że mieszkała rodzina żydowska.
Wchodzimy dalej.
Tak, kolejny punkt w podróży w czasie. Rodzina.
Niby to samo.
Niby to samo, ale co innego. Teraz jest 8 marca 1943 roku i mieszkanie się znacząco zmieniło. Możemy dostrzec na przykład wystawioną tak zwaną kozę, co ma pokazać, że centralne ogrzewanie w tymże mieszkaniu już nie funkcjonuje. Są to zniszczenia wojenne. Widzimy, że części obrazów na ścianach nie ma, części książek nie ma. To pokazuje, że rodzina...
Mebli też części.
Mebli części nie ma, bo rodzina musi sobie radzić. Tu jest pokazany list z obozu jenieckiego. Ojciec rodziny nie zginął na wojnie, ale trafił do obozu jenieckiego. Oczywiście mamy tu fotografie rodzinne. Jedno ze zdjęć jest zdjęte, co może symbolizować na przykład to, że członek tej rodziny okazał się być na przykład Volksdeutschem, zdrajcą i nie jest podszanowany, ale przede wszystkim jedno ze zdjęć przedstawiające parę jest przegrodzone żałobną balką, znaczy, że ci ludzie zginęli. W szafie jest przerobiona sukienka. Wcześniej widzieliśmy piękną suknię wiosenną, teraz została przerobiona na strój dla dziewczynki, co pokazuje, że trzeba było sobie radzić, nie kupować nowe, tylko przetwarzać. Stoi walizka, być może ktoś u rodziny nocuje. Mamy tutaj na stole przybory szkolne, elementarze, bo pokazuje się, że żeby uczyć się języka polskiego, polskiej historii, to trzeba było się uczyć po tajnych kompletach. Kiedy jest głos, słyszymy, na przykład dziewczynka mówi, że się uczy. Chłopiec już także przynależy do jakiejś organizacji małego sabotażu. Jest tu skrytka w podłodze. Gdy ją otworzyć, możemy znaleźć...
Faktycznie
tam,
tutaj.
Tak. Jest tu skrytka i to chwilkę mi zajmie otwarcie jej. Potrzebne są
Nożyczki.
Nożyczki, tak, jedna z elementów scenograficznych. To będzie troszkę... Żeby Gestapo nie znalazło. Widzimy tutaj, możemy uzmysłowić, na przykład jest tu radio. Polakom nie wolno było słuchać radia w okupowanej przez Niemców Polsce, w związku z czym jest tu radio. Są tu fałszywe kenkarty, czyli niemieckie dokumenty tożsamości. One są fałszywe, bo pokazują tą samą osobę na zdjęciu, ale nazwiska już się różnią, prawda? Są tu pieniądze, dolary i pieniądze okupacyjne i to symbolizuje to, że ta rodzina jest... przynależy do ruchu oporu, stworzono skrytkę po to, żeby w razie rewizji tego nie udało się znaleźć. No i w tym mieszkaniu widzimy też jedną rzecz. Tutaj trzeba oczywiście wytworzyć własne rzeczy, więc widać, że ktoś tu robi na drutach skarpety. Są erzace, czyli po prostu nie ma już kawy, nie ma herbaty, są jakieś substytuty, które można kupić w sklepach. Natomiast nie ma też żydowskiej rodziny obok.
Puste drzwi.
Kiedy słychać tu głos, w tej chwili wyłączony z powodu zajęć, które się odbywały, słychać tu, że dziewczynka mówi, że spotkała córeczkę sąsiadów na ulicy z jakąś obcą panią, ale nie chciały przyjść się i przywitać. Dziewczynka nie rozumie, co się dzieje, prawda? Ale nauczyciel może wytłumaczyć, że ta dziewczynka jest ukrywana u polskiej rodziny, a rodzice niestety najprawdopodobniej właśnie giną, bo to jest 43 rok. Za chwilę może albo już zginęli, albo za chwilę zginą w getcie warszawskim. Wreszcie wchodzimy do mieszkania Jankowskich, tych wyobrażonych oczywiście ludzi.
Wow.
Tak, to jest 8 maja 1945 roku. To jest dzień, kiedy zachodnia Europa wiwatuje, raduje, cieszy się ze zwycięstwa. Natomiast my tu w Polsce mamy ruiny Warszawy oczywiście, mamy zrujnowane mieszkanie, bo teraz ono jest pozbawione znacznej części, już nie wygląda właściwie, okna zabite deskami. Jest
wielka dziura.
Wielka dziura w ścianie. Widać, że posłania są w tym pokoju, który dotychczas był przecież salonem tego mieszkania, a teraz jest to pokój, w którym matka z córką najprawdopodobniej mieszka, bo jak wiemy później z tekstu, który tu słychać, kiedy nie ma zajęć. Mm-hmm. Powtarzam to po raz kolejny. Dziewczynka mówi, że jej brat niestety zginął w Powstaniu Warszawskim. Dojrzał w czasie tej wojny, był chłopcem, kiedy wojna się zaczynała. W 1944 roku już był młodym mężczyzną, jak wielu poszedł do walki w Powstaniu i tegoż Powstania nie przeżył. Tak oto pokazujemy los tej rodziny w kilku krótkich scenach, tak żeby dziecięca wrażliwość nie została naruszona, bo tu nie ma żadnych treści brutalnych, nie mam.
Ale i tak bardzo, bardzo to działa na wyobraźnię.
No cóż, o to chodziło. Mamy takie wprowadzenie, pierwszy tekst zaczyna się słowa, że wojna to nie jest przygoda. Wojna to nie jest nic wspaniałego, wojna to nie jest nic dobrego, wojna to nie jest nic, na co się powinno z utęsknieniem czekać. Wojna jest straszna, wojna przynosi krzywdę i zniszczenie. Nawet dla tych, którzy w tej wojnie bohatersko stają do walki, to przecież też nie zostawia ich obojętnym.
Czyli jeśli chcemy przyjść z dziećmi, to warto nawet obejrzeć tą mniejszą wystawę, dziecięcą po prostu.
Jak najbardziej. Co prawda nie zabraniamy wprowadzać dzieci i wiele dzieci dzisiaj na wystawie pewnie jak będziemy chodzić spotkamy. Niekiedy są silne reakcje emocjonalne, teraz są one znacznie rzadsze, może dlatego, że kiedy muzeum się otwierało w 2017 roku, wojna wciąż jeszcze wydawało się, że jest odległa od granic Polski. W tej chwili od 4 przecież lat mamy wojnę tuż za naszymi granicami, rosyjską agresję na Ukrainę i liczba scen pokazujących jednak mimo wszystko przemoc, bombardowania i ofiary wojny w mediach jest ogromna i może przez to, że kontakt z tym jest tak szeroki, ta wrażliwość troszeczkę stępiała.
Idziemy teraz na główną wystawę?
Idziemy na główną wystawę.
Najlepsze Bobomorskie. Najlepsze Bobomorskie.
Przed nami długi korytarz. Gdzie zajrzymy? Na co zwrócimy szczególną uwagę?
Korytarz odpowiada przebiegiem istniejącej tu do 1945 roku ulicy Wolnego Miasta Gdańska, niemieckiego jeszcze Gdańska, zwanej Große Gasse. Ona nie została odtworzona. Natomiast tenże korytarz jest 14 metrów niżej, tu w wydrążonym terenie, ponieważ muzeum znajduje się pod ziemią. Tu troszeczkę kamieni brukowych możemy zobaczyć z tejże ulicy i kamień węgielny muzeum. Obok korytarza rozciągają się przez przestrzenie sale poszczególne, które wprowadzają nas w różne treści, począwszy od filmu początkowego, dosyć dużego, który pokazuje świat międzywojenny po zakończeniu I wojny światowej, odrodzoną Polskę i różne państwa, systemy, które planowały, szykowały się do zmiany tegoż porządku międzywojennego i pierwszym z nich po lewej stronie będzie na przykład Komunistyczny Związek Radziecki.
Tutaj wchodzimy?
Jesteśmy niezwykle popularną instytucją. Naszą wystawę w zeszłym roku zwiedziła rekordowa liczba zwiedzających, a miesiące w tym roku zdają się sugerować, że ten rekord i w tym roku zostanie pobity. Widzimy tutaj salę komunistyczną.
Całą czerwoną.
Całą czerwoną, pełną propagandy i to jest taki zabieg scenarzystów. Zakładamy, co trzeci zwiedzający to muzeum jest obcokrajowcem. Muzeum zwiedziło ponad 4 miliony ludzi, że w ten sposób ta wiedza o tym będzie się nakrzyżyła. Będziemy pokazywać, czym na przykład był Związek Radziecki, no i zobaczmy, czym był. Na pierwszy rzut oka propaganda, prawda? Wielkie propagandowe plakaty.
Plakaty kolorowe.
Wzniosłe pieśni i
piersie.
I licz Lenin w samym centrum. Ale kiedy zajrzeć za te plakaty? Tu na przykład mamy sceny rekwirowania zboża.
No i zbicie kolorowych plakatów z czarno-białymi obrazami.
Tak, rzeczywiście tak. No i statystyki. No mamy tu na przykład pokazane operacje narodowościowe NKWD, czyli ta czystka Stalina, w którym on zlikwidował mniejszości w Związku Radzieckim, ponieważ w swojej obsesji obawiał się, że mniejszości będą dla niego ciężarem, mogą być jego wrogami. Wiemy, kim był Józef Stalin w Polsce, nie trzeba tego aż tak bardzo tłumaczyć. Zachodnim zwiedzającym jak najbardziej.
Idziemy dalej?
Idziemy dalej. Mijamy przestrzeń o faszyzmie włoskim, także i tu mamy Mussoliniego na środku, czyli tego wodza ideologicznego, także i tu mamy propagandę. Przejdźmy jednak dalej do sali poświęconej niemieckiemu nazizmowi. Jest ona większa od innych sal sprawców, ponieważ nie ukrywamy faktu, że to nazistowskie Niemcy były tym krajem i nazizm był tą ideologią, która w największym stopniu jednak przyczyniła się do wybuchu wojny. Pokazuje nam to wielki film propagandowy Leni Riefenstahl, pokazujący olimpiadę. To są migawki oczywiście z tego filmu łączone z jej dziełami. Ma pokazać po pierwsze to, że zarówno dobrej klasy artyści zaangażowali się po stronie nazizmu. To też pokazuje po pierwsze Hitlera, który tu widzimy, dłuta Józefa Toraka. Tej indoktrynacji poświęcona jest ta właśnie sala.
Ale tak patrzę na skupienie na twarzach ludzi, którzy się autentycznie zatrzymują i wczytują w teksty, które tu są.
To prawda. Właśnie ta modułowość tej wystawy, ten korytarz, który umożliwia przechodzenie do sekcji czy ich pomijanie, ułatwia niejako zwiedzanie tego muzeum na raty. Nie mówimy tego wprost, ale liczymy, że część zwiedzających przychodzi tu, po prostu częściowo zwiedza kolejne sekcje, bo jak wspomniałem, wystawa jest ogromna.
Idziemy dalej.
Możemy wejść do środka. Tu możemy dostrzec na przykład dwie rzeczy dość przerażające. Tu mamy wśród wielu eksponatów, które pokazują antysemityzm sączony ideologicznie, pokazujący Żyda jako wroga, jako truciznę, nie jako człowieka, mamy coś chyba najbardziej poruszającego, czyli książeczkę dla dzieci. Bajkę dla dzieci o trującym grzybie. Ten grzyb na okładce jest pokazany jako karykaturalny Żyd, prawda? I w tejże książeczce jest dedykacja, to jest prezent dla wnuczki od babci.
Przerażające.
Przerażające, ale pokazuje to, że dorośli wierzą, że jakaś grupa nie zasługuje na bycie człowiekiem, zohydzana powinna być i uczą własne dzieci tego, że w tym wypadku Żyd, ale to nie musi być przecież wcale Żyd, to może być ktokolwiek inny, to może być imigrant, to może być członek mniejszościowej społeczności, to może być ktokolwiek, ale on jest w jakiś sposób gorszy. Tu jest oczywiście, to sięga do ekstremum, prawda, ale pokazujemy tutaj, że zohydzanie człowieka, jakiejś grupy ludzi może mieć straszne konsekwencje.
Ulica.
Ulica, tak. Ulica polskiego miasta. Zdjęcia są z Lublina, ale tu nie chodzi o to, żeby pokazać, że to jest jakieś konkretne miasto. Tu jest, chodzi o to, żeby pokazać, że to jest Polska, kraj istniejący, funkcjonujący. W księgarni, tutaj mamy taką inscenizowaną witrynę, mamy elementarze szkolne, które służą jako wyjaśnienie odsetków mniejszości etnicznych w Polsce, mniejszości narodowych, bo wiemy przecież, że dopiero powojenna Polska, właściwie po raz pierwszy w dziejach, kiedy w ogóle mowa o narodowościach, czy nacjach, czy zaczątkach narodowości, stała się prawie w 100% Polska. Przed wojną tak nie było i przez całe dzieje polskie tak przecież nie było. Wiele mniejszości w Polsce mieszkało. Niejako sygnalizujemy to, że w Polsce był też antysemityzm, bo jeden ze sklepów jest zamknięty, jest na nim naklejka, która zniechęca do zakupów, żeby nie kupować u Żyda. Ale jednak jest tu także na przykład pokazane plakaty słynne, pokazujące sukcesy Polski i pokazujące, że Polska po prostu była jednym z europejskich krajów, który istniał, funkcjonował i działał w latach międzywojennych. Jest to popularne miejsce do robienia zdjęć.
No i właśnie też chciałam powiedzieć, że się pojawia na przykład w social mediach.
Tak, no oczywiście. No jest to, ma to robić dosyć spore wrażenie. Jest bardzo wysoka. Proszę
Ale
zobaczyć.
Nawet jak do góry spojrzymy, to są okna tu pootwierane, tu pozamykane, gdzieś
tak,
się pali światło.
To jest po prostu zrobione jako scenografia filmowa, bo to jest właściwie scenografią filmową, ale ma też zapewnić pewien oddech, prawda, przerwę. Tu nie ma wielu treści merytorycznych. Tu zwiedzający troszeczkę potraktowany tak ogromną dawką wiedzy, może lekko odpocząć. To są takie zabiegi tworzenia wystaw, które muzealnicy widzą, kiedy je budują. A tu słyszymy słowa ministra Becka, bo Polska jako pierwsza odmówiła niemieckim żądaniom. Tu tą mowę puściliśmy, jest też oczywiście zdjęcie ministra Becka i można posłuchać teraz.
Ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna, tą rzeczą jest honor.
Tą rzeczą jest honor. My nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Ale nikt nie mógł przewidzieć, że oba totalitaryzmy, niemiecki i radziecki, porozumieją się ze sobą. I teraz wychodzimy przez salę poświęconą paktowi Ribbentrop-Mołotow wśród ogromnych flag radzieckich, ogromnych flag nazistowskich Niemiec.
Robi to wrażenie.
Tak, robi wrażenie. Tak miało być. Nie było łatwo zdobyć oryginałów flag, ale nam się to udało, gdy tworzyliśmy wystawę.
Oryginalne.
No dwie z nich, prawda, te w gablotach. Pozostałe są oczywiście scenografią. Znów wracamy na główną arterię i ona jest poświęcona też życiu codziennemu. To jest też miejsce oddechu, proszę zobaczyć. Tu zwiedzający może usiąść, tu też jest światło dzienne. To ma rozładować napięcie, a jednocześnie są tu treści poświęcone codzienności wojennej w wielu krajach i na przykład takiej rzeczy zawsze zadaję pytanie różnym grupom, jeszcze nikt dobrze nie odpowiedział. Co jest pierwszą rzeczą, która się powinna kojarzyć z wojną? I wielu mówi o mundurach, samolotach, czołgach i tak dalej, a tu mamy kartki. Kartki na żywność, kartki na paliwo, kartki na ubrania, czyli braki. Dziś wojna, cóż, wojna jeszcze nie objęła, jak to się mówi, świata. Miejmy nadzieję, że nigdy tak się nie stanie, w związku z czym łańcuchy dostaw nadal istnieją. Natomiast w sytuacji, kiedy one zostały przecięte, to okazywało się na przykład, że kraje, które w ogóle nie uczestniczyły w wojnie, jak na przykład Szwecja, też musiały wprowadzać reglamentację niektórych artykułów, bo po prostu były odcięte od dostaw przez strony wojujące. Cóż, no, moja babcia, obudziły ją strzały Szlezwika-Holsztajna, które było świetnie słychać w Gdyni, gdzie mieszkała, a pierwszy czołg zobaczyła dopiero w 1945 roku, a z kartkami miała do czynienia przez całą wojnę. Tu na środku sali mamy wówczas najnowocześniejszą ręczną broń przeciwpancerną i prawdopodobnie najlepszą wówczas ręczną broń przeciwpancerną, czyli opracowany i wyprodukowany w Polsce karabin przeciwpancerny wzór 35. To była broń, której ówczesne czołgi można było z powodzeniem unieruchamiać.
Tą bronią?
Tą bronią, jak najbardziej. Tu nie było ładunku wybuchowego w pocisku, ale wówczas czołgi były małe, słabo opancerzone. Dlatego pocisk, proszę zobaczyć.
Dosyć duży.
Tak, znaczy pocisk jest niewielki, to jest łuska z wielkim ładunkiem.
Wydaje, że to...
ładunkiem miotającym i na tym polegał geniusz tego projektu. To jest po prostu powiększony, normalny karabin ręczny z bardzo długą lufą, bardzo silnym ładunkiem miotającym, dzięki czemu ten pocisk miał bardzo dużą prędkość początkową i po prostu wybijał dziurę w pancerzu.
To zobrazowaliśmy. To, co pokazane tu?
Tak, to jest zobrazowane tutaj. Oczywiście nie jest to przestrzelony pancerz, to jest pewna improwizacja. No, sprawnego ura, one były popularnie nazywane, to nie jest właściwa nazwa, ale często używana. Taka ciekawostka, w 2003 roku, jak amerykańscy żołnierze zdobyli któryś z pałaców Saddama Husajna i pokazywali kolekcję broni, która tam się znajdowała, to wypatrzyli polscy internauci, że był w pięknym stanie właśnie taki
wow.
karabin. Być może była do niego amunicja, któż to może wiedzieć. Natomiast no, mamy tutaj taki egzemplarz, który spędził trochę czasu w ziemi, to widać po zniszczeniach na lufie i na dwójnogu. Przepraszam.
Ale to się należąco wtedy strzelało?
Tak. No to najlepiej należąco, bo pierwsze trzeba było uniknąć tego, żeby ten czołg zauważył, skąd się strzela, a po drugie ta broń miała potężny odrzut. No, to wymagało oczywiście strzelca odpowiedzi, ale nie wymagało jakiegoś bardzo dużego przeszkolenia, bo jak wspomniałem, to jest właściwie, upraszczając, powiększona wersja zwykłego karabinu piechoty, który miał każdy żołnierz. Myśli się, że Muzeum Wojny będzie mówić o żołnierzach, czołgach, generałach i kampaniach wojennych. To muzeum takie nie jest. Wojna II Światowa była zjawiskiem, które dotykało wszystkich, nie tylko walczących na froncie. Straty przecież w tej wojnie Nie wiemy, ilu zginęło dokładnie ludzi, ale możemy z dużą dozą pewności założyć, że liczba ofiar cywilnych była co najmniej czterokrotnie wyższa niż liczba żołnierzy w mundurach, którzy walczyli. W związku z tym pokazujemy tę wojnę jako zjawisko, do którego trafia człowiek. Także w przypadku działań wojennych, co będzie za chwilę, pokazujemy to bardziej z perspektywy człowieka, który znalazł się w mundurze.
Idziemy dalej korytarzem.
Tak, no to jest krótka audycja. Oczywiście nie chcę Państwu powiedzieć wszystkiego.
Trzeba przyjść.
Trzeba przyjść, znaczy trzeba. To my będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo nas odwiedzić. Natomiast no, mijamy wiele sal, bo jak wspomniałem, to muzeum jest dość ogromne.
Gdyby miał Pan wybrać jedno miejsce z całego muzeum, przy którym warto się zatrzymać naprawdę na dłużej, to które by było?
To znaczy, jako historyk wojskowości i autor tych części mógłbym mówić, że przy mapach animowanych poświęconych kampaniom. Jako też kurator mógłbym powiedzieć, że tutaj niezwykle poruszającej prezentacji filmowi pokazującej ofiary japońskiego systemu przymusowej prostytucji na rzecz wojska, tak zwanych pocieszycielek. To jest niezwykle mocny, poruszający film pokazujący los tych kobiet. Przez całe dekady po wojnie te kobiety wstydziły się mówić o tym, co je spotkało.
Z czym powinniśmy wyjść z muzeum? Z jakimi refleksjami? Co powinno w nas pozostać?
Mówiłem, że wojna jest straszna, że wojny należy unikać, że wojny nie da się uniknąć przez naiwny pacyfizm, przez jednostronne rozbrojenie. Ta przecież cała sala poświęcona appeasementowi pokazuje, że kolejne agresje traktowano z lekceważeniem, no bo no przecież więcej nic nie zrobią, prawda? No przecież nie trzeba naruszać naszej wygody, jakoś to będzie. Hitler przecież chce pokoju, bo deklaruje, że chce pokoju, a poza tym te jakieś pogranicze czeskie, to nie wiadomo, czy ono jest czeskie, czy niemieckie. Proszę zobaczyć, podobne narracje w Ukrainie też się słyszy, prawda? Że właściwie to mieszkańcy Donbasu to są Rosjanie i właściwie czego, o co chodzi. Zresztą przecież tyle lat Ukraina była częścią Rosji, tak samo wcześniej mówiono, że tyle lat Czechy były częścią Austro-Węgier i Austro-Węgry były niemieckojęzycznym, przynajmniej był uważany za niemieckojęzyczny kraj, w związku z czym o co właściwie chodzi? Te jakieś nowe państwa to są dziwne. My znamy kilka tylko państw w Europie Środkowo-Wschodniej. To samo jest w tej chwili z Ukrainą i Rosją. Wielu przecież przez lata istnienia Związku Radzieckiego wcale nie mówiło o Związek Radziecki. Na Zachodzie mówiło o Rosja, prawda? I stąd to się bierze. Myślę, że z tejże wystawy należy też wyciągnąć takie porównanie dla przynajmniej zwiedzającego z Polski, że nie tylko w Polsce wojna była straszna, bo mamy tutaj bardzo wiele historii i opowieści z innych krajów. Ja może niewiele o tym mówiłem na tej audycji, ale możemy tu dostrzec inne postaci, które również bohaterstwem się wykazały, czy też niezłomnością. Możemy też zobaczyć w tej wystawie, że niezwykle niebezpieczna jest dehumanizacja jakichś grup społecznych, jakiejś mniejszości i tak dalej, bo kiedy zajdą sprzyjające po temu warunki, to może się okazać, że kilka niewinnych złośliwostek wygłoszonych gdzieś w salonie przy herbatce wobec ludzi, których się w życiu na oczy nie widziało, zaowocuje tym, że jakiś młody chłopak gdzieś zmusi starego człowieka, żeby obciął drugiego brodę, albo później na wystawie jest o tym, albo zacznie tych ludzi po prostu mordować, uważając ich za tych, których należy się pozbyć, którzy nie są warci tego, żeby żyć.
Najlepsze, bo pomorskie.